Dzień dobry, Krzysztof Woźniak przed mikrofonem. W studiu oczywiście Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki. Dzień dobry, panie Jerzy.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
To jak jesteśmy, historia Forda i ten flagowy model Forda po II wojnie światowej, rozpoczęcie sprzedaży w 1948 roku. W którym miesiącu?
W czerwcu. Tak, połowie. Premiera w Nowym Jorku w hotelu Waldorf Astoria.
No to też piękny hotel. Znany z wielu filmów zresztą. Między
jasne. On się oficjalnie nazywał, bo pan mówi Ford Custom, prawda?
Custom, tak.
On oficjalnie się nazywał BA.
Ford BA. No tak, ale przyjęło się, że to Custom. Tak,
nikt nie mówi BA.
No właśnie, to nazwa produkcyjna. Cóż to za samochód był? To była limuzyna? To był... sedan, to był pick-up?
Ale to wszystko było.
Wszystko w jednym.
Nie, to nie jest tak, że no może nie w jednym, wszystko we wszystkich, prawda?
Tak.
Przede wszystkim nowe nadwozie i to było pierwsze nadwozie pontonowe, tylko że w Europie nadwozie pontonowe znaczy co innego, a w Stanach Zjednoczonych troszeczkę co innego, bo u nas pontonowe nadwozie to miało na przykład Fiat 1300-1500 albo NSU Please, czyli taka jedna długa linia listwa przechodząca przez cały samochód, natomiast Amerykanie uznają, że pontonowe nadwozie to jest takie nadwozie, gdzie boki są płaskie, nie mają tych nadkoli, prawda? Jak sobie państwo wyobrazicie samochody stare, najpierw to były tak jak dorożki, to miały nie tylko nadkola, tylko takie po prostu błotniki wielkie. Potem były te nadkola wyodrębnione od całego nadwozia. Natomiast w przypadku pontonowego nadwozia cały bok był płaski. Z tym, że w tym przypadku tutaj jeszcze nie do końca tak było, dlatego że płaska była tylko połowa samochodu, a częściowo tam niewielki, ale ten bok jeszcze taki był wyoblony troszeczkę. No, ten model musiał się pojawić jak najszybciej. On uratował Forda od... no to po prostu przestałby istnieć na rynku w ogóle. I to było takie duże znaczenie miał ten nowy model. To było mniej więcej coś takiego samego jak model A. O którym pan wspomniał
poprzednio.
Nie, chodzi o to, że taki przełom, że nagle coś zupełnie nowego. To jest tak jak we Fiacie w 83 roku wszedł Fiat Uno, prawda? I to właśnie Uno, oni tak chcieli to podkreślić, że to jest nowa epoka Fiata. Tak w 27 roku wszedł we Fordzie Ford Model A, który zastąpił Model T, nowe zupełnie dział. I tak samo tutaj zupełnie nowa epoka wchodzi, samochód o nowym kształcie, no z silnikiem ośmiocylindrowym, chociaż ten silnik też był projektowany, to właściwie nowy, on miał 4 litry niecałe, 3,9 litra, 100 koni mechanicznych. Jeszcze te samochody miały około 100-120 koni mechanicznych. Pamięta pan, panie Krzysztof, jak mówiłem, że w Stanach Zjednoczonych, jak masz poniżej 150 koni, to nie istnieje. Tak. Ale to się pojawiło dopiero w latach 50. Tak, okay. A w 48 roku jeszcze akceptowalne było 100 koni.
Napęd na tył?
No tak, oczywiście, napęd na tył. No i skrzynia biegów manualna. Jeszcze nie było automatu. Skrzynia biegów była manualna.
Ale rozrusznik już był.
No tak, ale rozrusznik to Cadillac prowadził grubo przed wojną, także to już bardzo dawno był rozrusznik. No i tutaj niezależne zawieszenie było z przodu, z sprężyny zamiast resorów, coś co w ogóle, gdyby Henry Ford, dziadek, żył, no to na pewno by coś takiego nie miało miejsca, bo on był temu przeciwny. Samochód kosztował najtańsza wersja, $1,350.
I razy 12.
Razy 12 trzeba to przemnożyć, tak, bo to te inne dolary, a najdroższa wersja 1600, także to były dosyć tanie. Stosunkowo tanie te samochody i to też było zaskoczeniem dla konkurencji. Podejrzewam, że konkurencja musiała tam troszeczkę zweryfikować swoje plany co odnośnie sprzedaży nowych modeli, bo chcieli chyba troszkę drożej sprzedawać, ale Ford tutaj, no co zawsze było charakterystyczne dla Forda, jednak te ceny starał się jak najniżej je ustalać. Także $1,600 to jeszcze nie było tak dużo. Silnik był bardzo mocno umieszczony z przodu, bardzo wysunięty do przodu.
Potężna maska.
No tak, potężna maska, ale starano się go jak najbardziej. Dzięki temu na przykład były krótsze drzwi. Niby co to ma wspólnego jedno z drugim silnik. Chodzi o to, że jak silnik był bardzo mocno do przodu wysunięty, to też można było siedziska pasażerów do przodu bardziej wysunąć i te drzwi nie musiały daleko sięgać, bo z tyłu już siedzieli następni pasażerowie bliżej niż w standardowym, wcześniejszym modelu Forda. To jeszcze taka ciekawostka, ten model, jak państwo byście sobie zerknęli w internecie na ten model właśnie, to on bardzo przypomina Mercedesa, bo Mercedes, ten słynny model W120, to się wzorował na Fordzie. Nie oszukujmy się, tak było i tego Mercedes w ogóle właściwie nie zaprzeczał.
Nie ukrywa.
Mercedes 120 to był pradziadek beczki chyba, albo zaraz, bo to tak, beczka to była W123, ten z pionowymi światłami to był W114, tak. Starszy był W110 i ten był 120, także trzy generacje wcześniej. On był produkowany od 53 roku do 62. I wchodzi na rynek w 1947 roku ten samochód i się, co okazuje, że się sprzedaje jak świeże bułeczki. No wiadomo, to było do przewidzenia. Wszyscy to wiedzieli, no bo tak jak mówiliśmy w poprzednim odcinku, Amerykanie czekali, żeby coś się już chcieli kupić. Mieli pieniądze, trzymali pieniądze i chcieli go kupić.
A były reklamy wcześniej? Zapowiadające wejście.
Tak, były. Bez reklam to się nie obejdzie. Nie. Chociaż te nasilenie reklam miało największe w latach 50.
I to też tak w połowie tych lat 50.
Na pewno było samochody, koncerny samochodowe wydawały, tak mi się wydaje, więcej pieniędzy na reklamy niż dzisiaj. Chociaż nie same reklamy jako takie są droższe, ale na pewno były bardziej nasycone te reklamy samochodami. Tak.
No i dobrze, wracając do Forda Customa, przepiękny przód, moim zdaniem, proszę mi wybaczyć.
Tak,
wspaniale.
On ładnie wyglądał, ale przód taki charakterystyczny miał, bo on miał takie, nie wiem czy pan...
Zderzaki pan, takie.
Ale przód taki w samym środku miał takie coś, co wyglądało...
Kółko.
Ale to nie było to... Zaczynała się fascynacja samolotami, bo w połowie lat 50., drugiej połowie była fascynacja rakietami. I te samochody wyglądały czasami jakby miały elementy z rakiet. Natomiast w 1947 roku, no akurat w 1947 roku na przykład Bell samolot odrzutowy przebił barierę dźwięku, prawda? Bell X-1. Już się pojawiały samoloty odrzutowe i to była fascynacja samolotami odrzutowymi. Dlatego też te samochody amerykańskie zaczynały mieć jakieś elementy związane z samolotem odrzutowym. I ten przód, z przodu taki coś, co symulowało silnik odrzutowy, ten czub silnika odrzutowego. Tak to wyglądało.
Tak, to prawda,
i to taka charakterystyczna rzecz.
W ogóle zderza to na półmaski był, takimi porządnymi metalowymi
rurami.
Ja nie
pamiętam, rurami. Czy on kły miał kły, czy nie, ten zderzak?
Miał. Z przodu miał dwa kły, tak, jak najbardziej miał. No i nie ma znaczka Forda, tylko jest napis Ford.
Tak. Długo jeszcze tak było niegdy. Znaczek Ford, on raz
chociaż
się pojawiał, raz
też
znikał.
Jest napis Ford, więc...
Tak, no, on się raz pojawiał, raz znikał i często się zdarzało, a w tym przypadku rzeczywiście był tak szeroko rozciągnięty Ford, zresztą Fordy z serii F bardzo długo w ten sposób miały. Jeszcze też trzeba by było o tych serii F powiedzieć, zapomnieć. Ale to może innym razem.
Innym
jeszcze.
Razem. Potężne, tak. Okrągłe światła
tak,
z przodu.
Duże światła, ale pojedyncze.
Pojedyncze.
Bo jeszcze nie było tej mody. Moda na podwójne światła przyszła gdzieś tam koło roku 57-58. Natomiast na przełomie lat 40. i 50. absolutnie nikomu się nie śniło, że mogą być takie podwójne światła. Samochód kupował się dobrze, wyglądał przyzwoicie. Kupowała go nawet policja. W 50. roku dzięki temu samochodowi Ford wyprzedził Chryslera, jeśli chodzi o liczbę sprzedanych samochodów. I zaraz niebawem stał się numerem jeden na świecie. W 54 roku Ford był producentem, który wytwarzał najwięcej samochodów. Nie koncernem, tylko producentem danej marki. Dlatego, że koncernem był GM, bo GM wytwarzał 4 miliony samochodów rocznie, ale w te 4 miliony wchodziły i Cadillaki, dobrze mówię, i Biki, i Oldsmobile i tak dalej. Natomiast Ford samych Ford powstawało w 54 roku 1 200 000. No to są już spore liczby. To w Europie to takie liczby dopiero po paru latach się znacznie później pojawiły. W Polsce nigdy nie były osiągalne. W najlepszym okresie produkowaliśmy chyba 600 czy 700 aut, ale różnych marek. Natomiast
no tak.
Jednej marki 1 200 000 to jest naprawdę imponujące.
No dobrze, a środek? Środek, bo to też bardzo interesujące. Czy jakieś nowości były zastosowane w tym modelu?
Tak. Zależy od modelu właśnie, bo to nie mówi się tak jeden model, ale on miał różne odmiany. Były 3 odmiany tego samochodu. Mainline to była najtańsza, najpopularniejsza. Custom Line, czyli taka wzbogacona i Crestline, która była najbogatszą wersją i tam było najwięcej chromów w ogóle. I każda z tych wersji z czymś się tam różniła. Na przykład Mainline, ten główny, no to był on dosyć ubogo wyposażony, dlatego że tam była na przykład osłona przeciwsłoneczna, była tylko dla kierowcy. Tak. Dla pasażera już nie było tej osłony przeciwsłonecznej. Nie miał listew bocznych w ogóle. Nie było tego ringu w kierownicy, który taki właśnie stał się modny. Natomiast ta druga wersja, Custom Line, zresztą ona była najpopularniejsza, bo 60% wyprodukowanych samochodów to właśnie były Custom Line. Ona już miała z boku chromy, miała zegar w desce rozdzielczej, zapalniczka była, popielniczka z przodu, z tyłu, także ona była troszeczkę, no, automatyczne oświetlenie właśnie bagażnika i już można było mieć opcję dwukolorową w tej Custom Line. Wtedy zaczęła się moda na samochody dwukolorowe. Przed wojną nie było właściwie samochodów dwukolorowych. przynajmniej nie były popularne. Natomiast po wojnie rzeczywiście weszła ta moda i co ciekawe nawet zawitała do obozów państw socjalistycznych, bo Moskwicz i Wartburg były tak. u nas produkowane w wersjach dwukolorowych. Zresztą Wartburg, ten stary Wartburg był eksportowany do Stanów Zjednoczonych, proszę sobie wyobrazić, Amerykanie go importowali.
I też... Po co im?
Wie pan, w 57 roku, panie Krzysztofie, co jest ciekawe, w 57 roku Amerykanie więcej samochodów zaimportowali niż wyeksportowali. To jest wręcz niewiarygodne.
Może w Europie nie było ich stać na
Nie, chodziło o to, że niektórzy jednak, Volkswageny na przykład, Garbusy, no tak, niektórzy tak, chcieli mieć takie małe samochody. Zazwyczaj Volkswagena, Garbusa kupowali ludzie, którzy mieli wyższe dochody niż przeciętne w Stanach Zjednoczonych. Czyli tu nie chodziło o to, że nie było kogoś stać, tylko po prostu tak się podobał ten samochód, że go kupowali. Wartburg, taki mniejszy samochód też widocznie coś w tym musiało być. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o te duże samochody, no to tutaj Amerykanie byli bezkonkurencyjni i na pewno nie wprowadzali dużych samochodów do Ameryki z Europy, bo zwyczajnie swoje mieli lepsze.
A czy poza tym, że Ford jako pierwszy wprowadził ten nowy model powojenny, tak jak mówiliśmy z tej wielkiej trójcy, to był jedyny powód na to, że tak z takim sukcesem został odebrany ten samochód? Czy jeszcze coś było takiego wyjątkowego? Ja takiego wiem, ponad?
Nie, no przede wszystkim tak mi się wydaje, może ma pan coś na myśli, bo nie wiem
nie,
co.
Nie, właśnie zastanawiam się.
Nie, mi się wydaje, że cokolwiek wtedy by wypuścili, byłoby... Amerykanie czekali na nowy samochód, oczywiście. On właściwie takich jakichś specjalnych rzeczy nie miał, no... Pojawiło się z biegiem czasu, na przykład pojawiało się wspomaganie kierownicy, no wspomaganie tak. hamulców, ale to dopiero w latach 50. pojawiała się skrzynia czterobiegowa, pojawił się automat. To są rzeczy, które w trakcie były jako opcjonalne.
Ale to we wszystkich modelach.
Tak, ale to
pojawiało.
We wszystkich modelach. W środku, jak ten samochód wyglądał, pan pytał w środku. Kanapa była z przodu pojedyncza.
No tak.
To było charakterystyczne dla samochodów tamtej epoki. Samochód był sześcioosobowy. Pamiętajmy o tym. Wtedy samochody w Stanach Zjednoczonych były nie pięcio, tylko sześcioosobowe.
Trzy osoby tak, z przodu i
chyba, że kombi, bo kombi było ośmioosobowe. Bo miało trzeci rząd siedzeń. Z tym, że na trzecim rzędzie siedzeń zmieściły się dwie osoby, a nie trzy, bo tam były nadkola, więc nie było możliwości trzech osób upchnąć. Tak więc tutaj te samochody były większe. Kanapa w dobrych wersjach była podgrzewana. Zdarzało się.
Proszę.
Tak. Nawet były też elektryczne kanapy przesuwane, bo to było ciężkie. To było wielkie, wielkie bydle ta kanapa przecież. To trzeba było, żeby to przesunąć, to trzeba było mieć nie lada siłę. To takie te charakterystyczne rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o zewnętrzny wygląd, pan mówi, że jest ładny. Rzeczywiście, ten samochód jest dosyć ładny, ale nie miał ładnej, moim zdaniem, nie miał ładnej wersji kombi. Bo wersja kombi, jakoś tak się Ford lubował w tym, żeby te wersje kombi miały pilśniowe boki porobione z pilśni, takie drewniane. Amerykanie to lubią, na pewno państwo kojarzycie, że były takie samochody, które miały jakieś tam...
Wie pan,
takie...
co ja w ogóle uważam, ale to jest moje osobiste zdanie, że w większości nadwozia kombi są brzydsze od sedanów.
To nie pana zdanie, bo to jest ogólnie przyjęte. W ogóle kombi jest nadwoziem najtrudniejszym do zaprojektowania, żeby ono było wyględne.
Inne funkcje ma spełniać.
Tak, inne funkcje i trudno jest zrobić ładne kombi. W ostatnich latach powiedzmy, wśród tych wszystkich kombi, jakie się pojawiły, mi się podobała Kia Proceed. Rzeczywiście ładnie jest, jako kombi ładnie zrobiona i Peugeot może.
Więc wcale mnie to nie dziwi, że akurat kombi tego modelu Forda w tamtych czasach nie był zbyt piękny.
Jeszcze z takich rzeczy nowych, zapomniałbym właśnie, bo tak, o tym blocie odrzutowym mówiliśmy, o tym, że chromy mówiliśmy. Z tyłu lampy troszeczkę wystają ponad bagażnik. To już jest zaczątek płetw. Pierwszy raz one nie są równo, tylko takie wystające troszeczkę. Natomiast z przodu, bardzo ważna rzecz, jest gięta szyba.
No właśnie.
To się pojawia w Europie znacznie później. Pojawiły się gięte szyby. Warszawa na przykład miała płaskie szyby w Polsce do 64 roku. Fiat 125P to boczne miał gięte cały czas do 91 roku, jak produkowaliśmy. No boczne to i wtedy w Fordzie były, ale z przodu była gięta. Ale gięta, lecz łączona.
Po środku była
przedzielona. Tak, po środku była listwa. Technologicznie było to dosyć trudne, żeby wyprodukować szybę giętą o tak dużej powierzchni i żeby ta szyba nie uległa jakiemuś tam w czasie strząsów samochodu, żeby nie uległa zniszczeniu. Więc nie odważono się na to, żeby dać pełną szybę i samochód miał łączoną po środku szybę, a zagięcie...
W pionie.
Tak. One były, czyli takie dwie szyby połączone, one pod pewnym kątem były połączone, co dawało efekt panoramiczny i do tego rzeczywiście zagięte na końcach, po przysłupkach A.
Dzięki... Ale zaokrąglone, nie były takie w kwadracie.
Nie, 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 normalnie zagięte, gięte szyby, więc te szyby gięte rzeczywiście zadebiutowały w samochodach. To było absolutną nowością. Do tej pory wszystkie samochody na świecie miały szyby płaskie. Jeszcze taką charakterystyczną rzeczą tego samochodu jest wlot, ale to już w wersji 52 roku, w wersji tej nowej gamy modelowej, bo jak to wyglądało? Samochody dzisiaj w Europie są zmieniane co 4, co 5, co 6, co 7 lat mniej więcej. W Stanach Zjednoczonych już wtedy zmieniano co 3 lata, tak. Ale nie było dwóch takich samych samochodów. Nie było w każdym roku po kolei, dlatego że nie można było, po prostu Amerykanie swoje samochody wydawali, katalog wydawali zawsze na jesieni. Amerykanin jak kupował samochód, to on najpierw nie widział go w salonie, tylko on go widział w katalogu. Bo jesienią na przykład 51 roku wychodził katalog samochodów na rok 52. Mhm. I te samochody nie mogły być takie same, musiały się różnić. Mimo że wytłoczki, tłoczniki, cała ta oprzyrządowanie do produkcji było to samo.
Na przykład światła już to,
tak,
to była zmiana.
Inne listwy, inne jakieś tam elementy poszczególne zawsze musiały się minimalnie różnić. I dlatego też taki popyt te samochody miały, bo sąsiad sobie kupił rocznik 52, to ten drugi sąsiad w 53 chciał mieć coś nowszego. Tak, a to tak. Było widać, po prostu było widać, że te samochody są z innego roku. No i właśnie w 52 roku pojawił się nowa gama modelowa, w ogóle nowa linia, bo tak, 48 rok wychodzi Ford i ten Ford jest co roku inny, ale tłoczniki, cała karoseria jest taka sama, tylko że inne ozdoby, inaczej zdobiony. A w 52 roku całkowicie nowy model. Zupełnie wychodzi i ten nowy model miał rzecz charakterystyczną, wlew, ja się tylko w tym modelu spotkałem, gdzie był wlew paliwa do tego samochodu?
W świetle? Nie,
była odchylana tablica rejestracyjna.
Aha, okej.
I z tyłu był wlew paliwa. I co jeszcze w tym nowym modelu było charakterystyczne? Otóż bardzo charakterystyczny był licznik prędkościomierz, bo to był prędkościomierz przezroczysty.
Jak to przezroczysty?
Wystający nad deskę, taki półokrągły, tak jakby połówka kuli, nad deską wystawał.
Jak busola trochę.
Tak jak busola, o właśnie. I była strzałka, ale ta szybka była przezroczysta i tam było w środku widać cały ten mechanizm. Przecież to samo zrobili Rosjanie w modelu Wołga. Jeżeli ktoś z Państwa pamięta, jak wyglądało samochód Wołga, z tym, że ta Wołga z lat 50. radziecka, no to ona też miała taki niebieski licznik, a Fordy miały chyba granatowy, ale też taki właśnie przezroczysty licznik z tą busolą wystającą ponad deskę rozdzielczą. No Rosjanie to ewidentnie zerżnęli, kompletnie.
Ciekawe,
to zerżnęli.
Jak to prędkościomierz był widoczny, jak słońce świeciło tak.
Nie jechałem tym samochodem, a w Wołdze nie pamiętam. No na pewno musiało to być jakoś sprawdzone.
A widział pan na żywo tego Forda kiedyś?
Widziałem na Kubie.
O, proi.
Tak,
ostatnio
tak,
co pan był,
tak,
to jeździł.
Tak, ostatnio. Tak,
no i jak?
Tak, widziałem. No, panie Krzysztofie, to nie jest tak, bo te samochody nie są oryginalne. Mhm. Tam już jest niewiele. To widać, że to był Ford, ale on ma, czasami to ma na przykład licznik odłady. No, albo tam jakieś elementy siedzenia, bo te siedzenia najbardziej siadają, psują się, także czasami mają powymieniane fotele, to strasznie to wygląda, bo są wszystkie pozmieniane.
Kończąc ten odcinek, trzeba powiedzieć, że w różnych oczywiście wersjach i w różnych formach ten Ford był produkowany do 72 roku.
Tak.
Tak, oczywiście było wiele.
Ale to nazwa zostawała, tak naprawdę zostawała nazwa. Bo
no później jeszcze... się zmieniał, był bardziej, był szerszy, jeszcze większy, dłuższy, maska, w ogóle już wtedy przecież te rzędowe silniki olbrzymie, no to musiało mieć miejsce, więc się wiele, wiele tych pojawiało. Dobrze, to...
A co do giętej szyby, jeszcze mi się przypomniała rzecz, bo w 55 roku pojawił się Ford Thunderbird. To była sensacja w ogóle. To był samochód, który miał wygląd sportowy, ale to nie był samochód sportowy, tylko to był samochód luksusowy o wyglądzie sportowym. Tam był potężny silnik 4,8 litra. On tam miał prawie 200 koni mechanicznych. I ten Thunderbird miał... nadal był to samochód na ramię, bo zapomniałem powiedzieć, nie było samonośnych w tym czasie nadwozi u Forda. I właściwie prawie wszystkie firmy wtedy amerykańskie miały nadwozia z ramą. Tutaj też było nadwozie z ramą. Ta rama była w kształcie X dla wzmocnienia, bo on miał być bezpieczny. Także to była... Ona była po prostu rama jak rama i w środku jeszcze takie dwie poprzeczki po to, żeby ją ubezpieczyć. Ale tutaj właśnie Thunderbird miał bardzo giętą szybę. Tak giętą, że słupek A był pionowy. nie skośny, tylko pionowy. Jak to, wyobraźcie sobie Państwo, szyba jest pod pewnym kątem. Jeżeli ona by była prosta, nie byłaby wygięta na bokach, no to słupek też by musiał być pod takim samym kątem, oczywiście, jak i szyba, prawda? Mm-hmm. I tak było w przedwojennych samochodach. Słupek A był pod kątem. Natomiast tutaj szyba była tak mocno wygięta, że słupek można było dowolnie sobie ustawić albo pionowa, nawet czasami zdarzały się ujemny kąt. No poprawiało to widoczność kierowcy. Rzeczywiście w dzisiejszych samochodach niestety tak nie ma. I to jest jeden z największych felerów samochodów współczesnych, że szczególnie w crossoverach albo w vanach, że ten słupek zasłania.
Bardzo zasłania.
I on jest bardzo gruby w ogóle, dlatego że względy bezpieczeństwa wymagają, żeby ten słupek wytrzymał całą konstrukcję.
Samochody mają chronić nowoczesne tych, co jeżdżą w nich, a nie tych, co są na zewnątrz.
Tak.
I to bardzo utrudnia. Ja kiedyś, jak robiłem testy samochodów, między innymi dla potrzeb radiowych, to właśnie miałem bardzo duży problem i często mówiłem o tym, że te boczne słupki zasłaniają pieszych, którzy dochodzą do przejść dla pieszych.
No
i
tak,
to bardzo
utrudnia. Ja sam z doświadczenia wiem, no to jest paskudna rzecz. No. Jeszcze jeśli chodzi o nowości. W 1956 roku Ford wprowadził 12 V.
No tak.
Napięcie, bo to też warto powiedzieć. No to była absolutna nowość. Tam po prostu coraz więcej przybywało urządzeń elektrycznych.
Radia.
Tak, i trzeba było tę elektrykę troszeczkę zmienić. Radio Ford jako jeden z pierwszych zastosował radio automatyczne, to znaczy radio, które samo wybierało, szukało fali.
O proszę.
To było w 1956 roku, czyli to też było no, naprawdę...
Czyli wystarczyło jedną stację ustawić i jechać, później
tak,
już
wyszukiwana no, to piękna rzecz, no, to był kosmos w tamtym czasie. I jeszcze co wprowadził Ford tutaj, jako ciekawostkę powiem Państwu. Otóż coś, co kierowcy się buntowali, a w Europie uważano, że to jest idiotyzm w ogóle, a teraz cała Europa tak robi, że nie było mierników, tylko lampki ostrzegawcze.
Mierników w sensie na przykład
amperomierz, powiedzmy, dzisiaj jest temperatura, już teraz powoli wchodzi, prawda, ale amperomierz, nie mamy amperomierza, prawda, i ciśnienie oleju. Dzisiaj mamy dwie czerwone lampki, które nam gasną, gdy uruchomimy silnik. Pamiętacie Państwo, jak włączacie silnik, przeważnie palą się dwie lampki i one muszą zgasnąć w momencie, kiedy my silnik zacznie pracować, bo wtedy oznacza, że jest przyzwoite ciśnienie oleju i oznacza, że prąd jest ładowanie akumulatora. Natomiast wszystkie samochody przedwojenne i powojenne w Europie bardzo długo, chociażby Warszawa, Żuk, miały amperomierz, czyli pokazywane było, jakie jest ładowanie i ciśnienie oleju, jakie jest ciśnienie. Jest to rzeczywiście informacja dla kierowcy zbędna tak naprawdę, dlatego że on tylko musi wiedzieć, czy jest w porządku, ale nad tym i tak nie zapanuje w żaden sposób.
Oczywiście.
Teraz jest tendencja, już zaczyna się tak robić, że nie ma temperatury wody. Ciężko mi to tego było przyzwyczaić. Mam teraz drugi już z kolei samochód, który nie ma wskaźnika temperatury wody, tylko ma lampkę ostrzegawczą, ale się boję, że jak mi się zapala lampka, to już będzie po ptakach, no nie?
Że już nie będzie się chłodziwa, bo
tak,
nie do końca ta woda.
Tak, nie będzie co ratować.
No tak.
Ale właśnie to wprowadził Ford, czyli zamiast lampek, zamiast mierników po prostu lampki ostrzegawcze.
Panie Jerzy, musimy kończyć na dziś. W przyszłym odcinku co? Jeszcze jakiegoś Forda, czy przechodzimy do General Motors?
Jeszcze o Fordzie my powiemy, ale teraz chciałbym tak o tych Fordach...
Ogólnie
powiemy o końcu lat 50. jeszcze wybierzemy sobie jakieś, bo tak na 60. roku kończymy, więc zakończymy je też jakimś
56.
A teraz chce się utrzymywać na przełomie tych, powiedzmy, lat...
W przyszłym odcinku
50.
General Motors Company, oczywiście, czyli spółka, która miała najwięcej różnych producentów samochodów w powojennych Stanach Zjednoczonych.
Tak jest.
Zachęcamy. Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki. Bardzo dziękuję, jak zwykle, panie Jerzy.
Dziękuję również.
I Krzysztof Woźniak, kłaniamy się nisko, do usłyszenia w przyszłym odcinku.